Moja, twoja, nasza. Zapraszamy na podcast Wirtualnej Polski.
Marek Mikołajczyk, a moim dzisiejszym gościem jest psycholożka Michalina Kulczykowska, konsultantka telefonu zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Rozmawialiśmy o telefonie 116-111, historiach, z którymi młodzież zwraca się po pomoc, a także o stanie psychiatrii dziecięcej w Polsce. Zapraszam do wysłuchania. To może na początek zacznijmy od tego, co to jest telefon zaufania i kto dzwoni w Polsce pod 116-111.
116-111 jest to telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czyli miejsce, gdzie można spokojnie, bezpiecznie, dyskretnie porozmawiać zupełnie o wszystkim. Konsultanci odbierają połączenia od dzieci i młodzieży, najczęściej w przedziale wiekowym 13-15 lat.
Z jakimi tematami dzwonią dzieci?
Tematy są przeróżne i tak naprawdę o wszystkim można w telefonie zaufania porozmawiać, ale patrząc na nasze statystyki, najczęściej rozmawiamy jednak o sytuacji psychicznej młodych osób. Są to depresja, myśli samobójcze, próby samobójcze, samoocena, zaburzenie odżywiania, kontakt lub jego brak ze specjalistami. To są takie tematy, które pojawiają się rzeczywiście najczęściej. A drugą taką kategorią jest przemoc. Przemoc też różnego rodzaju. Przemoc domowa, przemoc rówieśnicza, przemoc seksualna. To są dwa takie duże tematy, które w naszych rozmowach pojawiają się najczęściej.
Jak dużo osób dzwoni pod Państwa numer? Ile to jest osób w skali dnia, roku?
Nasz telefon działa przez całą dobę, codziennie, także cały czas i tak naprawdę co 2 minuty odbieramy połączenie. Jesteśmy w stanie odebrać 15% połączeń tak naprawdę ze względu na możliwości nasze finansowe.
Co się dzieje z tymi ludźmi, którym nie uda się dodzwonić pod Państwa numer? One próbują jeszcze raz, czy tego kontaktu potem już nie ma?
Większość z nich próbuje rzeczywiście, bo często jest też tak, że odbierając telefon, konsultant słyszy o tym, że o, jest to moja kolejna próba, w końcu mi się udało, cieszę się, że mi się udało, próbowałam już od, nie wiem, jakiegoś tam czasu, więc rzeczywiście próbują. Są osoby, które jeżeli nie mogą się dodzwonić, próbują przez kontakt mailowy się skontaktować, bo maile wysyłane, odpowiadamy na wszystkie maile, które do nas docierają.
Ta odpowiedź jest od razu, czy trzeba trochę na nią poczekać?
Zwykle trzeba poczekać od kilku do kilkunastu dni, ale jeżeli to są takie sytuacje zagrażające życiu, no to rzeczywiście konsultanci starają się odpowiedzieć od razu. Wszystko to zależy po prostu od naszych takich możliwości finansowych, od tego, ilu jest konsultantów w danej chwili.
Ile lat miała najmłodsza osoba, z którą pani rozmawiała?
Pewności nie mam, bo to też jest tak, jak wspomniałam, że telefon zaufania jest takim dyskretnym miejscem, więc nie zawsze to jest tak, że my o konkretny wiek pytamy, ale myślę, że w granicach 7-8 lat. W telefonie nie ma takiej dolnej granicy wieku, no ale no, musimy pamiętać, że po prostu może zadzwonić dziecko, które jest w stanie przez telefon mówić o swoich problemach, więc jeżeli sobie wyobrażamy dziecko, które weźmie telefon, zadzwoni i opowie, no to nieważne, czy ma właśnie 6 lat, czy 10, to jak najbardziej może to zrobić, bo też dzieci rozwijają się w różnym tempie i mają różną gotowość do mówienia o swoich trudnościach.
Telefon jest dla dzieci i młodzieży, ale podejrzewam, że czasem dzwonią też dorośli. W jakich sprawach?
Dorosłych dzwoni sporo i wygląda to tak, że telefon jest dla dzieci i młodzieży i taką naszą granicą jest wiek do 19 roku życia, rzeczywiście do tego momentu, kiedy jeszcze jest się młodą osobą, tak zwaną młodzieżą, młodym dorosłym, kiedy jeszcze się uczy, jest się w takim systemie właśnie bycia młodym dorosłym, a już powyżej 19 roku życia z wszelkimi problemami odsyłamy do miejsc dla osób dorosłych. Nie jest to łatwe, bo rzeczywiście tych osób jest sporo, a konsultanci telefonu zaufania 116-111 bardzo chętnie pomagają i chcieliby wszystkim pomóc, ale wychodzimy z założenia, że jednak osoby pełnoletnie mają o wiele większe możliwości znalezienia i uzyskania pomocy niż dzieci i młodzież, więc tych dorosłych odsyłamy, ale pojawiają się też dorośli, którzy dzwonią w sprawie dzieci. To też jest taki częsty kontakt, ponieważ osoby dorosłe, rodzice, opiekunowie wyszukują informacji w internecie i pojawia się nasz numer i wtedy dzwonią. korzystają. Z tym, że my prowadzimy również infolinię 800-100-100 dla nauczycielów i rodziców w sprawie bezpieczeństwa dzieci. I wtedy tych dorosłych przekierowujemy na tą infolinię.
Dzwonią osoby z problemami, dzwonią osoby z trudnościami. Często jest tam mowa o przemocy. Jest jakaś historia, która szczególnie zapadła pani w pamięć?
To jest takie pytanie, które dosyć często się pojawia, jak rozmawiam o swojej pracy. I ja zwykle jakaś taka nieoczywista odpowiedź przychodzi mi do głowy. To znaczy, wydawać by się mogło, że wszelkie te sytuacje związane z zagrożeniem życia są najtrudniejsze i ich rzeczywiście sporo mam w swoich doświadczeniu, bo w telefonie zaufania podejmujemy takie działania, jeśli ktoś zadzwoni na przykład w trakcie próby samobójczej i to rzeczywiście są trudne sytuacje. Ale chyba takie historie, które gdzieś zostają w mojej głowie, to takie właśnie nieoczywiste, takie momenty, kiedy wydaje mi się, że rozmawiam na, powiedzmy, prosty temat, na taki temat, który się pojawia często, na przykład zakochanie, na przykład problemy z nauką. I ta rozmowa trwa jakiś czas. I na końcu tej rozmowy słyszę od dziecka, że jest niesamowicie wdzięczne, że mogło porozmawiać, że zwykle dorośli w otoczeniu tego nie robią, nie słuchają go, nie poświęcają mu czasu i że bardzo mi dziękuję, że ja ten czas poświęciłam. I mam w głowie taką rozmowę z chłopcem właśnie około 12 lat, gdzie rzeczywiście po takiej rozmowie byłam mocno wzruszona, wręcz miałam łzy w oczach i ta rozmowa tak z pozoru nie dotyczyła jakiegoś dużego kalibru problemów, ale rzeczywiście chłopczyk na koniec powiedział, że nikt nigdy go tak bardzo nie wysłuchał i tak bardzo nie dał mu przestrzeni na to, żeby powiedzieć, jak się czuje. I rzeczywiście jest to niesamowicie wzruszające, jak niewiele potrzeba, żeby dziecko poczuło się zaopiekowane, a mimo wszystko dorośli nie robią tego.
Co jest pani w stanie doradzić takiemu chłopczykowi przez telefon? To jest bardziej kwestia wysłuchania czy udzielenia jakiejś porady?
Tutaj doradzić jest słowem klucz rzeczywiście, bo często się to pojawia. Dzwonią dzieci i młodzież, mówią problem w dwóch zdaniach, czy nawet w jednym i pytają, co mi pani doradzi. I to jest też w ogóle, myślę, że dzieci się tego nauczyły od nas dorosłych, którzy myślimy, że psycholog to doradzi, więc podkreślę tu i zdementuję, że my nie doradzamy, absolutnie nic nie doradzamy. Pierwszą sprawą jest rzeczywiście wysłuchanie i to jest nasz podstawowy cel i naprawdę widzimy, jak to jest pomocne. Tak jak mówię, dzieciom, młodym osobom bardzo tego potrzeba, dorośli z otoczenia nie robią tego, nie zaspokajają tej potrzeby, więc już samo wysłuchanie może przynieść im ulgę, bo mogą wyrzucić z siebie wszelkie emocje, ale oczywiście nie zostawiamy tylko z tym młodych osób. Jeżeli osoby, które do nas dzwonią, mają gotowość, to wspólnie szukamy rozwiązań. I nie jest tak, że radzimy, ale raczej dopytujemy o różne rozwiązania. Pytamy, jak to jest na przykład ze szkolnym psychologiem, pedagogiem, czy ktoś wie z otoczenia o problemach, czy ta osoba próbowała zrobić to i to. I słysząc odpowiedzi, jakby pracujemy dalej nad tymi rozwiązaniami, więc nie są to stricte porady, a raczej takie wspólne szukanie rozwiązań. Ale wracając do tego wysłuchania, no w ogóle naszym hasłem telefonu zaufania 116-111 jest porozmawiajmy, słowa leczą. No i my z tego założenia wychodzimy i też to słyszymy w naszych rozmowach.
Po całym dniu wraca pani do domu. Myśli pani o tych historiach, o których słyszała pani przez telefon?
Myślę, ale też myślę o nich w różnych momentach. Czasem jest tak, że wychodzę z pracy i gdzieś tam nawał innych obowiązków sprawia, że w danej chwili nie, ale one wracają rzeczywiście w różnych momentach dnia. No ale to też kwestia zawodu psychologa w ogóle, żeby nauczyć się radzić sobie z takimi trudnymi tematami.
Jaki jest pani sposób, żeby odciąć, odseparować się od tej pracy? Jest na to jakaś recepta?
Myślę, że każdy specjalista, każdy psycholog ma jakąś swoją indywidualną. Moją osobistą jest mój pies i też mogę tu chyba zdradzić za większość konsultantów 116-111. My mamy w ogóle taką zwierzakową drużynę. Większość konsultantów ma swoje zwierzaki, które często przyprowadzamy do pracy. Więc dzieci, może się tak zdarzyć, że usłyszą jakieś szczekanie czy miałknięcie. I chyba te zwierzaki tak nam bardzo pomagają. Ja właśnie się śmieję, że mój pies jest takim już już doświadczonym konsultantem, już przy wielu był rozmowach i rzeczywiście kontakt z moim psem mi pomaga najbardziej.
Są trudniejsze sytuacje, sytuacje, w których muszą państwo zawiadomić służby ratunkowe o rozmowie, którą państwo prowadzą. Co to są za przypadki?
To są przypadki bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, czyli jedyny moment, kiedy telefon nie jest anonimowy i taki dyskretny i my musimy przekazać to innym osobom, to co słyszymy od młodych osób. Ale podkreślam, że przekazujemy tylko te informacje dotyczące zagrożenia i które mogą pomóc udzielić pomocy. To są skrajne sytuacje. Na 99% takich sytuacji to są sytuacje prób samobójczych. Osoby dzwonią w trakcie próby samobójczej lub zaraz przed podjęciem z takim zamiarem, żeby podjąć próbę samobójczą. I wtedy rzeczywiście kontaktujemy się z służbami, żeby jak najszybciej zapewnić tym osobom pomoc.
Dzwoni chłopiec, mówi, że chce odebrać sobie życie. Co pani w takim przypadku robi?
W takim przypadku jak najszybciej próbuję dowiedzieć się, gdzie jest ta osoba, gdzie jest i co dokładnie się z nią dzieje, bo też prób na odebranie sposobów na odebranie sobie życia jest wiele. I jeżeli na przykład dzwoni osoba, co się często zdarza i mówi o tym, że wzięła jakąś ilość tabletek, żeby odebrać sobie życie, no to tutaj liczy się każda minuta, bo tutaj rzeczywiście gramy na czas. Jeżeli dzwoni osoba, która mówi, że bardzo chce podjąć próbę samobójczą, a jeszcze tego nie zrobiła, no to porównując te dwie sytuacje, mamy jeszcze tutaj więcej czasu niż w tej sytuacji z lekami. Więc przede wszystkim próbuję się dowiedzieć, gdzie jest ta osoba i co dokładnie się z nią dzieje.
Ile trwają takie przeciętne rozmowy? Jest na to jakiś limit?
Nie ma jako takiego limitu, raczej patrzymy na to, co jest potrzebne danej osobie. Myślę, że mogę powiedzieć, że to średnio jest około godzinna rozmowa, 40 minut. To jest właśnie taki czas, gdzie osoba dzwoniąca ma wystarczająco czasu, żeby się wygadać, ale też, żeby poszukać rozwiązań. Ale oczywiście zdarzają się i krótsze rozmowy, zdarzają się też dużo dłuższe rozmowy, które na przykład dotyczą właśnie jakichś takich trudnych, interwencyjnych sytuacji.
A ile trwała najdłużej pani rozmowa?
Moja rozmowa, no tak dokładnie chyba nie jestem w stanie podać, ale myślę, że około 3 godziny to będzie i to są właśnie te sytuacje z zagrożeniem życia, kiedy albo czekamy na służbę, albo walczymy o to, żeby uzyskać informacje o tym, gdzie jest dana osoba, pracujemy nad tym, żeby ta osoba podała nam te informacje, żeby wysłać do niej pomoc, więc tak, moja rozmowa to około 3 godzin właśnie w takiej interwencyjnej sytuacji.
Rozumiem, że wtedy robi pani wszystko, żeby ta osoba się nie rozłączyła, żeby prowadzić cały czas ten kontakt. Jakie pytania może pani podczas takiej rozmowy zadać?
Zdecydowanie jest tak, że jakoś chcę podtrzymać ten kontakt i to jest nawet taką naszą praktyką, że nawet jeśli mamy dane tej osoby, bo zdecydowało się dziecko nam je podać, wzywamy karetkę, to konsultant, który odebrał połączenie, cały czas jest na linii z tym dzwoniącym dzieckiem, żeby też je wesprzeć w sytuacji, jak przyjedzie ta karetka, jak będzie udzielać pomocy, więc to jest dla nas bardzo ważne. Jeżeli chodzi o jakieś konkretne słowa, pytania, to myślę sobie, że trudno tu zacytować, bo zwykle są to też sytuacje, w których jest duża adrenalina i też odpowiednio dopasowane do danej osoby, bo nie możemy też zgeneralizować, że jest jedna grupa osób chcących odebrać sobie życie. Mogą to być osoby, które gdzieś tam są w takim nastawieniu dosyć agresywnym. Mogą być to osoby całkowicie wycofane, w pełnym smutku i też na pewno dostosowujemy język do tego i też konsultanci przychodzą odpowiednie szkolenia, tych szkoleń bardzo dużo, żeby w takich sytuacjach rzeczywiście wiedzieć, co robić.
Czyli nie ma jakiejś takiej odgórnej strategii na poprowadzenie takiej rozmowy. To jest dosyć indywidualna kwestia. Nie ma katalogu pytań, które w takich przypadkach pani zadaje.
Nie, katalogu pytań nie ma, ale jest tak, że bazujemy przede wszystkim na rozmowie psychologicznej, której psychologowie, studenci psychologii uczą się na studiach. My później z tego szkolimy naszych stażystów, pracowników i rzeczywiście ta rozmowa psychologiczna pozwala w taki sposób przeprowadzać te konsultacje, te rozmowy, żeby to przyniosło ulgę osobie dzwoniącej. A jeżeli chodzi o te sytuacje interwencyjne, to raczej mamy taką procedurę, żeby, tak jak mówiłam, dowiedzieć się, gdzie jest ta osoba, co się z nią dzieje i jak najszybciej zapewnić jej pomoc. A w jaki sposób to zrobimy, jakie pytania zadamy, zależy od dzwoniącego i konsultanta.
Udało się pani przekonać samobójcę, żeby zszedł z dachu czy balkonu?
Tak, mam za sobą takie rozmowy. Też chciałabym zaznaczyć, że wszelkie interwencje, które podjęliśmy w telefonie zaufania, a w obecnym roku, który jeszcze się nie skończył, bo rozmawiamy jeszcze czy w grudniu, w telefonie podjęliśmy 819 takich interwencji, więc jest to bardzo dużo. I wszelkie interwencje do dzieci i młodzieży podjęte przez telefon zaufania zakończyły się pozytywnie, czyli uratowaniem życia młodym osobom.
Czyli nikt, kto zadzwonił pod 116-111, powiedział, że chce podjąć próbę samobójczą, podczas połączenia tej próby nie podjął. Nie podjął jej skutecznie.
Żadne dziecko, ani żadna młoda osoba. Jedynym przypadkiem na przestrzeni 13 lat działalności jest osoba dorosła, pani dorosła, która zadzwoniła. I oczywiście też chcieliśmy udzielić jej pomocy, bo osób dorosłych, nawet jeśli są bardzo dorosłe, nie zostawiamy w sytuacji zagrożenia życia, ale niestety zanim przyjechała pomoc, pani już odebrała sobie życie. No ale jest to osoba dorosła. Jeżeli mówimy o naszych odbiorcach, czyli o dzieciach i młodzieży, to nikt.
Czy to nie jest trochę tak, że ta próba samobójcza i jednoczesny telefon pod telefon zaufania jest takim wołaniem o pomoc? To nie jest do końca tak, że te osoby nie chcą tego życia sobie odebrać, tylko szukają po prostu tego wsparcia?
Tak, bardzo często tak to wygląda i myślę, że dobrze tutaj pan to nazwał, że nie jest to szukanie jakiejś uwagi czy atencji, jak często się mówi i bardzo krzywdząco się w ten sposób mówi, a jest to szukanie właśnie wsparcia. Mówienie, że ja już dłużej nie wytrzymam. I rzadko się zdarza nawet, że podejmowana jest próba stricte, żeby to wołać o to wsparcie, ale raczej jest to próba podejmowana na zasadzie, że już dłużej nie wytrzymam, że nawet jeśli ja chcę żyć, to już nie mam siły, nie mam zasobów, żeby dalej to życie ciągnąć. Celowo użyłam tego słowa, bo tak właśnie dzieci mówią. I potrzebuję wsparcia. Jeżeli ktoś mi udzieli wsparcia, to będę mogła próbować dalej żyć. Nie zawsze to są przypadki, kiedy są osoby już zdecydowane na to, że nie chcą żyć. A poza tym musimy pamiętać, że nawet jeśli są osoby, które nie chcą już żyć, to jest to objaw trudności psychicznych, a nie prawdziwe ich przekonanie o braku sensu życia.
Zdarza się, że młoda osoba rzuca słuchawką podczas takiej rozmowy i jest niezadowolony z odpowiedzi, którą usłyszał?
Tak, zdarzają się takie sytuacje, zdarzają się, że dzieci kończą rozmowy w ich środku, w trakcie, kiedy konsultant coś mówi, albo te rozmowy trwają do końca, ale rozmówcy nie są zadowoleni, mówią konsultantowi czy konsultantce, że wcale nie pomogli. I myślę, że nie są to łatwe sytuacje, ale też mam takie przekonanie, że to są sytuacje, w których osoba dzwoniąca nie jest gotowa w ogóle albo rozmawiać na dany temat, albo wypracować jakieś rozwiązanie, albo ma zupełnie inne oczekiwanie dzwoniąc pod nasz numer.
Może pani oddzwonić do takiej osoby, czy jeżeli on kończy połączenie, to ten kontakt się po prostu urywa?
Jedyną możliwością jest sytuacja właśnie bezpośredniego zagrożenia życia, kiedy możemy podjąć próbę oddzwonienia. W innych sytuacjach nie, ponieważ no właśnie, jesteśmy miejscem anonimowym i dyskretnym, więc to jest decyzja tej osoby, która dzwoni, że ona chce zakończyć to połączenie i ma do tego pełne prawo. Też o tym mówimy, kiedy ktoś się waha, czy zadzwonić, to właśnie mówimy o tym, że możesz zadzwonić, możesz zacząć mówić, zobaczyć, jak powie konsultant, co powie, jak zareaguje. Jeśli ci się nie spodoba, możesz się w każdej chwili bez żadnych konsekwencji rozłączyć. Jedyny wyjątek to właśnie te sytuacje, gdy ktoś zadzwoni, powie, że jest w zagrożeniu i się rozłączy, to wtedy rzeczywiście podejmujemy próbę ponownego kontaktu.
Słyszy pani od rozmówcy, że wcale pani nie pomogła? Co wtedy przychodzi na myśl? Co wtedy może pani zrobić?
Smutek, chyba to jest wtedy duży smutek w takich rozmowach. Jak myślę o sobie, czy o koleżankach, kolegach, z którymi pracuję, to są takie sytuacje, kiedy kończy się rozmowę z takim poczuciem bezradności i smutku, bo słyszymy, że sytuacja tej dzwoniącej osoby jest naprawdę trudna i nasz rozum wie, że to nie jest tak, że my nie pomogliśmy, bo my tu daliśmy czas, godzinną rozmowę, wysłuchanie, ale jednak gdzieś tam serducho boli, kiedy słyszy się takie słowa i rzeczywiście ma się poczucie, że ta osoba została z takim przekonaniem, że się jej nie pomogło.
Czy można odzwonić do tego samego konsultanta? Czy mogę zadzwonić i powiedzieć, że chcę porozmawiać z panią Michaliną?
Nie ma takiej możliwości. Tak jak to dzieciom zawsze mówimy, konsultanci, tak jak osoby dzwoniące, są anonimowi, więc funkcjonujemy w takiej pełnej anonimowości, ale też dlatego, że telefon działa całą dobę i konsultantów jest wielu, żeby telefon mógł działać całą dobę, więc byłoby to też technicznie bardzo trudne, żeby trafić w danej chwili na tego samego konsultanta, ale konsultanci wszyscy, zawsze to powtarzam, chętnie porozmawiają, chętnie wysłuchają i nawet jeśli dzień wcześniej rozmawiało się z jedną konsultantką, chce się kontynuować temat, można zadzwonić za 2 dni, odbierze konsultant, można krótko opowiedzieć, że się dzwoniło, rozmawiało, ustaliło, że się na przykład, nie wiem, porozmawia o czymś z mamą i opowiedzieć, co się wydarzyło i konsultant na pewno będzie kontynuował wątek.
Dzwonią stale ci sami rozmówcy, czy są to ciągle osoby nowe?
I tak, to znaczy dzwoni dużo nowych rozmówców, jakby myślę sobie, że codziennie nowi, ale mamy też takie osoby, które dzwonią powiedzmy regularnie, raz w tygodniu, czasami się odzywają raz w miesiącu, czasem 2 razy w ciągu roku, ale wracają jakby do nas.
Ale telefon zaufania to jest chyba taka pomoc bardziej doraźna, trudno przez słuchawkę poprowadzić całą terapię.
Zdecydowanie pomoc doraźna, my to bardzo mocno podkreślamy, że nie prowadzimy terapii, nie jest to terapia, nie jest to nawet konsultacja psychologiczna, jest to rozmowa wsparciowa, to chyba jest takie najlepsze określenie, że rozmowa wsparciowa i nakierowanie, gdzie można szukać pomocy w otoczeniu.
Kto najczęściej dzwoni? Chłopcy, dziewczynki, nastolatkowie, czy raczej osoby bardzo, bardzo młode?
Statystycznie najczęściej dzwonią chłopcy, ale dziewczynki najczęściej piszą maile, więc myślę sobie, że to się wyrównuje. Jeżeli chodzi o ten wiek, to najczęściej ten przedział 13-15 lat, później 16-17, potem osoby młodsze, czyli 12-14, a później już różnie. Więc najczęściej jest to taki ten środek wieku nastoletniego.
Mniejszości seksualne też dzwonią pod telefon zaufania?
Tak, jak najbardziej. Nie zawsze są to stricte rozmowy na temat tego, że dana osoba jest w jakiejś mniejszości seksualnej z osobą LGBTQ+. Czasem są to, jest to temat poboczny, czasem osoba nam opowiada o problemach i też wspomina o tym, że jest na przykład osobą homoseksualną, ale rzeczywiście odbieramy sporo takich rozmów.
Czyli te tematy są jednak takie dominujące, czy raczej nie?
Powiedziałabym, że pojawiają się, są dla nas konsultantów są czymś zupełnie naturalnym, to znaczy rozmawiając z daną osobą, my często jakby tych tematów w jednej rozmowie jest wiele. Rozmawiamy, dzwoni osoba, mówi o tym, że źle się czuje, że ma prawdopodobnie depresję i się okalecza i w czasie rozmowy mówi też o tym, jak wygląda sytuacja w jej domu, na przykład jest przemoc, a jednocześnie, że jest osobą na przykład homoseksualną, transseksualną, niebinarną i to się pojawia, to się jakoś łączy z tematem rozmowy, ale jest to dla nas czymś zupełnie naturalnym.
Jak pandemia wpłynęła na te tematy? Pewnie zmieniły się też sprawy, z którymi młodzież pod telefon zaufania dzwoni.
Trochę tak. To jest też tak, że my mówię 116-111, jesteśmy takim lustrem, odbiciem tego, co się dzieje na świecie w Polsce. To znaczy, nawet gdyby konsultanci nie śledzili bieżących newsów z kraju, to myślę sobie, że przychodząc do pracy, zakładając słuchawki i rozmawiając z dziećmi, dowiedzieliby się o tym wszystkim, bo dzieci tym wszystkim żyją i o tym nam mówią. I jeżeli jest pandemia, to dużo tematów związanych z pandemią, takich jak właśnie taki podstawowy, czyli lęk w ogóle o to, że można zachorować, można umrzeć, że ktoś z bliski może umrzeć przez to, że ktoś bliski właśnie zmarł, że jest tutaj żałoba i strata. I poróżne inne takie niepokoje związane z pandemią. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o młode osoby, to chodzi o zdalna edukacja, tak? To coś nowego, co się pojawiło i miało być chwilowe, a co się bardzo długo przeciągnęło. Następnie był ten powrót do nauki stacjonarnej. Obecnie znowu mamy tą zdalną edukację. To się ciągle zmienia i taki brak stabilności jest rzeczywiście trudny dla młodych osób i nam o tym mówią, ale wszelkie jakieś też sytuacje, które się dzieją, my na świecie, my o nich słyszymy. Młode osoby mówią o swoich niepokojach, o swoich opiniach na ten temat, pytają konsultantów, co konsultanci o tym myślą, jak to widzą i to się pojawia.
Mam Mam przed sobą oficjalną statystykę policji. Liczba prób samobójczych wśród nastolatków na przestrzeni ostatnich lat wzrosła prawie dwukrotnie, czy nawet w pewnych momentach ponad dwukrotnie. Z czego to wynika?
Myślę sobie, że z sytuacji psychiatrii dziecięcej w Polsce. Ta sytuacja jest dramatyczna. Tu już nie, nawet myślę, że nie wypada użyć słowa zła. To jest, mamy dramatyczną sytuację psychiatrii dziecięcej w Polsce. Mamy bardzo małą liczbę psychiatrów dziecięcych na cały kraj. I jest to ogromny problem, bo psychiatrzy, którzy leczą osoby dorosłe, nie przyjmują dzieci i nastolatków. Jest to niemożliwe, więc my mamy w Polsce około 400 psychiatrów dziecięcych na cały kraj, na wszystkie dzieci i młodzież, więc kolejki są ogromne i nie tylko do specjalistów na NFZ, ale w ogóle, żeby dostać się do jakiegokolwiek specjalisty. Oddziały psychiatryczne dla dzieci i młodzieży są przepełnione. W ogóle nie we wszystkich województwach mamy szpital psychiatryczny czy oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży, czyli są województwa, gdzie w ogóle nie ma miejsca dla osób z trudnościami psychicznymi, które potrzebują hospitalizacji. I kolejną kwestią jest też ta sytuacja, która jest w szkołach, to znaczy nie w każdej szkole jest w ogóle psycholog, bo nie mamy takiego obowiązku, a jeśli jest psycholog w szkole, to ilość jego godzin jest bardzo mała, więc dostęp w ogóle do specjalistów jest ograniczony. I to rzeczywiście się odbija i myślę sobie, że te statystyki właśnie to pokazują poprzez te próby samobójcze.
Słyszy pani w słuchawce, że dzieci nie mają dostępu do psychologa, do psychiatry, że zapisały się na wizytę, ale mają tą wizytę za parę tygodni, za parę miesięcy?
Tak, słyszę to, bardzo często to słyszę. Słyszę też o tym, że na przykład próbują dostać się do szkolnego psychologa, ale widzą go raz w miesiącu gdzieś tam biegającego na korytarzu, albo że rodzice nie mają pieniędzy, żeby w ogóle dziecku zapewnić pomoc specjalistów.
Co wtedy może pani doradzić?
Wtedy rzeczywiście pracujemy z taką młodą osobą nad takimi sposobami radzenia się. Szukamy najwięcej, jak możemy, zasobów w tej osobie, żeby sobie radziła w trudnych chwilach. Oczywiście proponujemy kontakt z nami cały czas, a jednocześnie, jeżeli to jest jakiś taki regularny kontakt i ta osoba się z nami kontaktuje, opowiada o swojej sytuacji, no to szukamy też możliwości jakiejś pomocy w otoczeniu, jeżeli mamy regularny kontakt z osobą, która ma silne myśli samobójcze, a mówi o tym, że jakoś kontakt ze specjalistami jest utrudniony, to próbujemy się za zgodą tej osoby dzwoniącej w to angażować, żeby też jakoś ułatwić ten dostęp do specjalistów.
Mam przed sobą raport waszej fundacji, z którego wynika, że w 2020 roku 33% młodych ludzi oceniło swój stan jako zły lub bardzo zły, 27% doświadczyło krzywd ze strony bliskich lub rówieśników, a co dziesiąta osoba była wykorzystywana seksualnie. Co trzeba byłoby zrobić, żeby ten stan zmienić?
Myślę, że potrzeba tutaj zmian systemowych. Nie pojedynczych działań, jakichś pojedynczych kampanii, pojedynczych jakichś wydarzeń, tylko zmian rzeczywiście systemowych, zmiany systemu psychiatrii, myślę, dziecięcej w Polsce, bo już zaczął się w zasadzie, zaczęła się nawet nie zmiana, tylko powstały takie projekty, na przykład Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Ale niestety były to tylko projekty na określony czas, które kiedy się skończyły, to te miejsca zostały zamykane, jakoś przekształcane i już tego dostępu do tej pomocy nie było. A myślę sobie, że to był bardzo dobry kierunek, żeby w każdym miejscu, w każdej dzielnicy, w każdym województwie były miejsca pomocowe z szybkim dostępem do specjalistów, bo o wiele łatwiej jest zapobiegać niż leczyć. Jeżeli nawet z najmniejszym problemem dziecko pójdzie do specjalisty, to wystarczy kilka spotkań i problem może zniknąć. A jeżeli ten problem będzie się gromadził przez lata, o czym ja słyszę często w słuchawce, to potem rzeczywiście będzie bardzo trudno, żeby ten problem zniknął.
W październiku 2021 roku Ministerstwo Zdrowia odrzuciło wasze odwołanie i ponownie telefon zaufania 116-111 został bez dofinansowania rządu. Mowa tu o 2 milionach złotych rocznie, przyznawanych przez 5 lat. Mimo pisemnego wsparcia od Rzecznika Praw Dziecka, resort zdrowia podtrzymał decyzję o unieważnieniu konkursu. Z czego wynika ta niechęć rządu dla telefonu 116-111?
Trudno mi powiedzieć, ponieważ my po tym odrzuceniu tego też odwołania, my pisaliśmy prośbę o wyjaśnienie, o jakiekolwiek uzasadnienie tej decyzji i my żadnej odpowiedzi na to nie dostaliśmy, więc no, jest mi naprawdę trudno powiedzieć, co sprawia, że rząd nie chce finansować telefonu zaufania 116-111. Myślę, że no, dla nas i w ogóle dla młodych osób jest to ogromna strata, ponieważ te pieniądze pozwoliłyby na sprawne, bezpieczne i takie stabilne działanie.
Czy funkcjonują w Polsce inne telefony zaufania skierowane właśnie dla dzieci i młodzieży, czy ten telefon 116-111 jest takim największym centrum, gdzie dzieci są w stanie otrzymać pomoc?
Wiem, że powstają inne miejsca, gdzie dzieci mogą otrzymać pomoc. Wiem, że jest telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka, który został przekształcony w taki telefon zaufania, bo wcześniej służył raczej takim sprawom prawnym. Wiem też, że funkcjonował telefon ministra edukacji, ale nie wiem, na ile w 2022 będzie on dalej funkcjonował, ale raczej są to takie projekty, które właśnie powstają na jakiś czas i które są skierowane do dzieci i młodzieży, a po jakimś czasie są na przykład zamykane, przekształcane. Nie słyszałam o takim telefonie, który by działał długo pod jednym numerem w ten sam sposób, a telefon zaufania 116-111 dla dzieci i młodzieży działa nieprzerwanie od 13 lat i na przestrzeni tych lat zwiększa swoją dostępność, bo wcześniej nie był dostępny przez całą dobę, a obecnie jesteśmy dostępni przez całą dobę.
A słyszy pani czasem w słuchawce, że dzieci próbowały dzwonić gdzieś indziej, ale tam ktoś tego telefonu po prostu nie podniósł?
Tak, słyszę o tym. Też słyszę pytania dzieci o to, kto odbiera w tamtych miejscach, czy tam dostaną pomoc. I szczerze mówiąc, ja tego nie wiem. Nie mam takich informacji, jak wygląda ta pomoc w tamtych miejscach, więc zawsze jakoś mówię młodym osobom o tym, jak to jest u nas i że ja mogę jakby świadczyć za to, co jest u nas. Nie wiem, jak jest w innych miejscach.
Jak zostać konsultantem telefonu zaufania 116-111? Gdzie pokierowałaby pani osoby, które chcą po prostu pomagać?
No przede wszystkim zacznijmy od takich formalnych kwestii, że konsultantem telefonu zaufania może zostać osoba, która jest studentem albo ukończyła takie kierunki jak psychologia, pedagogika, resocjalizacja czy takie nauki pokrewne i ma doświadczenie jakiejkolwiek pracy z dziećmi i młodzieżą. To jest taki pierwszy i najważniejszy wymóg. A następnie trzeba skierować swoje kroki do fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, ponieważ zależy od roku, ale raczej tak raz w roku lub dwa razy do roku organizujemy staż w telefonie zaufania i wtedy rzeczywiście rekrutujemy stażystów, osoby, które chcą nam pomagać i przechodzą one proces wszelkich szkoleń, żeby móc zostać konsultantem.
Na sam koniec przypomnijmy jeszcze raz 116-111, całodobowy, bezpłatny. Anonimowy.
Dyskretny.
Dla dzieci i młodzieży.
Tak, i strona 116-111.pl. Również przez całą dobę można wysyłać wiadomości.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
To był podcast Wirtualnej Polski. Wszystkie odcinki znajdziesz również w największych serwisach streamingowych. Do usłyszenia.